między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Nasze dzisiejsze spotkanie między niebem a ziemią przypada w szczególnym dniu. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej mocno obecna jest przez cały dzień na naszej antenie. My przypomnimy za moment o tym, że najbardziej okrutna i krwawa wojna w dziejach świata wybuchła również przeciwko religii. Poświęcimy dziś także sporo miejsca zakończonym kilka dni temu w Poznaniu niezwykłym rekolekcjom. Niezwykłym, bo uczestniczyła w nich młodzież niesłysząca z całego kraju. Szczegóły już za moment. II wojna światowa odcisnęła ogromne piętno na całej ludzkości. Dziś w rocznicę ich wybuchu okazja do szczególnej refleksji. Wspominamy ofiary wojny, ale nie zawsze pamiętamy o tym, że niemiecki nazizm był ideologią wymierzoną także w Kościół i w wiarę. Więcej na ten temat mówi profesor Elżbieta Wojcieszek z Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawiał z nią Hubert Jach.
Jak wyglądało życie po 1 września 1939 roku w Poznaniu?
Niemcy przystąpili natychmiast do przystosowywania Poznania jako i całego obszaru tutaj zajętego na tym terenie do wcielenia do Rzeszy Niemieckiej i wcielono to do Reichsgauwarteland, czyli okręgu Rzeszy Krajwarty. Życie codzienne Polaków sprowadziło się do tego, co realizowała partia mająca wtedy władzę i Adolf Hitler, mianowicie eksterminacji ludności polskiej i całkowitego podporządkowania tych terenów Niemcom.
Czy ideologia nazistowska zawierała w swojej doktrynie wątki antyreligijne, antykatolickie?
Przede wszystkim NSDAP, czyli Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy, realizowała narodowy socjalizm będący rodzajem neopogańskiej totalnej religii państwowej, nie mającej nic wspólnego z religią chrześcijańską czy katolicką. Stąd te emblematy ze swastyką i tak dalej. To było tworzenie jakby własnej pogańskiej religii, która miała podporządkować sobie totalnie wszystkich Niemców i była religią państwową.
Czy zatem katolicy, chrześcijanie stali się obiektem ataków tej ideologii?
Oczywiście w całych Niemczech i na wszystkich obszarach, gdzie Niemcy dotarli ze swoim wojskiem, także w Reichsgauwarteland, czyli w kraju Warty. Jeżeli w ogóle w czasie II wojny światowej przed wojną pracowało w Polsce, w całej Polsce 10 tysięcy duchownych, to zginęło z nich 20%. Natomiast w Reichsgauwarteland zginął co drugi, czyli połowa duchowieństwa, która tworzyła archidiecezję poznańską do 1939 roku, zginęła w wyniku represji w czasie II wojny światowej, głównie tutaj na tym terenie z powodu eksterminacji niemieckiej.
A jak wyglądała ta eksterminacja?
Działania były bardzo różne. Szły jakby dwutorowo. Z jednej strony była ta eksterminacja bezpośrednia, czyli rozstrzeliwanie zaraz w momencie wkroczenia. Tu można by jako przykład wskazać pierwszych zabitych, mianowicie w pierwszych miesiącach okupacji zamordowani zostali na przykład ksiądz Antoni Rzadki, prefekt gimnazjum w Śremie, ksiądz Stanisław Łakota, proboszcz parafii w Budzyniu, czy ksiądz Konrad Pomorski, proboszcz parafii w Rogoźnie. Natomiast druga jakby płaszczyzna działania to były przepisy niemieckie, które też dążyły do tej eksterminacji. I to było przede wszystkim najbardziej drastyczna rzecz, to było rozdzielenie Kościoła katolickiego, katolicki, czyli powszechny. Niemcy wprowadzili zakaz łączenia kościoła dla Polaków i dla Niemców. Tu w Wartegau obowiązywał przepis o tym, że są kościoły wyznaczone tylko dla Polaków i tylko dla Niemców. Pójście Polaka do kościoła niemieckiego łączyło się ze śmiercią w zasadzie albo z karą w koncentracjonlager. Jeżeli ktokolwiek ryzykował, jak na przykład w Gnieźnie, ukrywając szczątki świętego Wojciecha, niemiecki ksiądz przyczynił się do uchronienia ich. Gdyby ta sprawa wyszła na jaw, to też by na pewno był pozbawiony życia. Niemcom, a zwłaszcza Greiserowi, na terenie kraju Warty chodziło o to, żeby te NSDAP, czyli narodowo-socjalistyczne zasady, sprawdzić, jak one będą wdrażane w całych Niemczech, a takim poligonem doświadczalnym był właśnie kraj Warty. W każdej dziedzinie, także w dziedzinie religijnej.
Czy mamy jeszcze jakieś zasłużone jednostki, które odznaczyły się właśnie obroną wiary, czy może są ofiarami właśnie ze względu na swoją wiarę?
Z jednej strony ludzie, którzy zupełnie nie byli zaangażowani w aktywność jakąś polityczną, byli bohaterami w momencie, kiedy musieli dać to świadectwo. I tutaj taką osobą, że tak powiem, która była może nie tyle w kraju Warty, ale w ogóle w Polsce znaną, to jest siostra Alicja Kotowska z Zmartwychwstanka, która została zamordowana w Piaśnicy wraz z dziećmi ze szkoły, które chciano rozstrzelać, i ona po prostu wzięła te dzieci na ręce i została rozstrzelana wraz z nimi. Także nie angażując się absolutnie nigdy w działalność walki konspiracyjnej z okupantem. Natomiast oczywiście w służbie niepodległości wielu księży było. Wielu księży było w Armii Krajowej na przykład. Takim najbardziej znanym tu w Wielkopolsce, szczególnie w Poznaniu, żołnierzem Armii Krajowej, a jednocześnie później wielkim takim inspiratorem działalności demokratycznej na tych terenach był ojciec Czesław Białek z zakonu jezuitów. Natomiast zginęli za Polskę, za działalność konspiracyjną, choćby przede wszystkim główny założyciel organizacji Ojczyzna, tej niepodległościowej organizacji Ojczyzna, która w zasadzie była jedną z pierwszych organizacji konspiracyjnych założonych na terenie okupowanym, ksiądz Józef Prądzyński, który aresztowany zupełnie niezależnie od tego, że był właśnie działaczem politycznym, działaczem konspiracyjnym, został przypadkowo w zasadzie aresztowany, wywieziony do Dachau, a stamtąd, ponieważ należał do tych księży starszych, został wywieziony do Hartheim i tam na zamku w Lincu został zagazowany. Jeżeli chodzi o innych, w tej chwili ksiądz Nikodem Cieszyński na przykład, który zginął za to, był po prostu na słuchy radiowe prowadził dla potrzeb konspiracji. A w więzieniu zginął też w Rawiczu ojciec Leonard Kubik Benedyktyn, jeden z przywódców organizacji Czarny Legion. Zmarł w więzieniu także jeden z kapelanów ZWZAK, ksiądz Stanisław Ogrodowski, czy zamordowany został w KL Dachau ksiądz Alfons Jankowski z parafii, znany ksiądz z parafii Matki Boskiej Bolesnej na poznańskim Górczynie. Wielu by można tutaj przytaczać, wiele nazwisk ludzi, księży, którzy zginęli walcząc, również działając w konspiracji.
Wielu duchownych, jak i świeckich, bo przecież Poznańska Piątka, dziś błogosławieni,
tak,
prawda, oddali swoje życie z jednej strony za ojczyznę, ale też za wiarę. Jak pani sądzi, czy postawa tych ludzi wynika właśnie z katolicyzmu, z wiary, czy może jednak bardziej z przywiązania do ojczyzny, a może to jedno wynika z drugiego?
Jedno wynika z drugiego, o czym niedawno wspominał arcybiskup Gondecki, mówiąc o obowiązku wobec Boga i ojczyzny.
Chcę oddychać nim i przytulić Ciebie już. Jestem żywym cudem w Tobie, los mnie chroni mnie. Oddaj Panu wszystkie troski, usłysz me wołanie, choć nie mówię. Jestem Bożym darem, teraz przyjmij mnie. Ty w obronie mojej stój, moje życie dał mi Bóg. Jeśli teraz boisz się, nawet jeśli tracisz sens, zawsze będę kochać Cię. Jestem żywym cudem w Tobie, rosnę, chroń mnie. Oddaj Panu wszystkie troski, usłysz me wołanie, choć nie mówię. Jestem Bożym darem. Jeszcze możesz wybrać życie, to czym marzysz w sercu skrycie. Bóg daje szansę, póki żyjesz. Jestem żywym cudem w Tobie, rosnę, chroń mnie. Oddaj Panu wszystkie troski, usłysz me wołanie, choć nie mówię. Jestem Bożym darem. Jestem żywym cudem w Tobie, rosnę, chroń mnie. Oddaj Panu wszystkie troski, usłysz me wołanie, choć nie mówię. Jestem Bożym darem, teraz przyjmij mnie.
Kilka dni temu nasza reporterka odwiedziła z mikrofonem ogólnopolskie rekolekcje dla niesłyszących. Odbywały się one w Poznaniu pod hasłem Źródła Wiary. W czasie rekolekcji szukała odpowiedzi na z pozoru przewrotne pytanie. Czy niepełnosprawność może być łaską? Więcej na ten temat w materiale Sandry Soluk.
Czy wielu jest takich księży, którzy opiekują się niesłyszącymi w Poznaniu, w Polsce?
W Poznaniu jestem tylko ja. W archidiecezji poznańskiej oprócz mnie czynnie migających księży jest jeszcze dwóch. Ksiądz Marcin Płóciennik, archidiecezjalny duszpasterz niesłyszący. Trzeba powiedzieć, że w każdej diecezji jest diecezjalny duszpasterz niesłyszących. Jest to ksiądz specjalnie ustanowiony na tę funkcję.
Taka ułomność, nie słyszeć, wyklucza mocno ze społeczeństwa, z życia społeczności.
Kiedy spotykam się z moją młodzieżą, bardzo często zauważam właśnie to, że czują się wykluczeni. Na przykład wracamy z pizzy, idziemy przez miasto, jeden z chłopaków wyprzedził grupę, idzie trochę szybciej, jedzie za nim rowerzysta. Dzwoni dzwonkiem, chłopak nie słyszy. I jadący rowerem rzucił kilka wyzwisk. Ja krzyknąłem, to jest głuchy, on nie słyszy. Więc wiele osób słyszących nie zdaje sobie sprawy, że między nimi są osoby głuche, głuchonieme. Dlatego też naszym zadaniem, tych, którzy opiekują się niesłyszącymi, jest uwrażliwiać całe społeczeństwo na ich potrzeby. I to nie tylko na potrzeby głuchych, ale i niewidomych. I w naszym duszpasterstwie też są głuchoniewidomi, z którymi można się porozumieć tylko przez alfabet Lorma.
Czy w samym Kościele inwalidztwo, niedosłyszenie, niewidzenie też równa się wykluczenie?
Nie, nie. W Kościele jest miejsce dla każdego, bez względu na to, czy jest w pełni zdrowy, czy posiada jakieś właśnie, jak to pani nazwała, inwalidztwo. W Kościele może przyjść każdy. I to też chcemy dać naszym niesłyszącym. Boga, doświadczenie miłości Bożej, wspólnotę, czyli miejsce, gdzie ma rodzinę.
Wierzę, księdzu, oczywiście, że Kościół jest miejscem dla wszystkich, ale weźmy chociażby mszę świętą. Niesłyszący nie usłyszy kazania, niewidomy nie zobaczy Jezusa, nie zobaczy ołtarza. To jednak chyba jest jakiś problem w przeżywaniu tego wszystkiego, co się tam dzieje.
Tak, tak. Dlatego ja jako duszpasterz niesłyszących robię wszystko, co w mojej mocy, żeby niesłyszący zrozumiał przekaz Ewangelii Chrystusa i zrozumiał całe misterium Eucharystii. Stąd używam języka migowego, stąd moi ministranci, którzy są też głusi, niesłyszący, przygotowują wcześniej czytania biblijne, które później zamigają. Trzeba zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie słowa dla głuchych są zrozumiałe. Dlatego dane słowa musimy przetłumaczyć w taki sposób, żeby głuchy zrozumiał. Staram się używać różnych gadżetów, które pomagają mi w kazaniach, projektoru, wyświetlać różne teksty. Wszystko po to, żeby głuchy jak najpełniej uczestniczył we mszy świętej. Cieszę się, kiedy w czasie kazania dialogowanego głusi zabierają głos. Kiedy na przykład opowiadam o miejscach, w których chodził Jezus, o Ziemi Świętej, głusi po prostu wstają, podchodzą i na środku opowiadają o swoich przeżyciach, kiedy tam na przykład byli. Kiedy mówią o Jasnej Górze, o Matce Bożej Częstochowskiej, głusi zgłaszają się, zabierają głos w czasie kazania i mówią, opowiadają, jak wyglądało na Jasnej Górze, kiedy oni to miejsce odwiedzili. To też pokazuje, że są wspólnotą nawet w czasie liturgii, tak jak pierwsi chrześcijanie uczestniczą w liturgii naprawdę w pełni. Są mocno zaangażowani, z czego bardzo się cieszę.
Te rekolekcje, proszę powiedzieć, w jaki sposób je przeżywacie, w jaki sposób przygotowujecie program, tak żeby był jak najbardziej przystępny, żeby nikogo tu nie zmęczyć?
Ja jestem księdzem od 2 lat, nie mam wielkiego doświadczenia i trochę muszę się przyznać, że program przeładowałem. W tym programie warto właśnie zwrócić uwagę na ich modlitwę, na ich doświadczenie Boga, stąd powstała kaplica adoracji w naszym ośrodku. Przygotowali ją klerycy z naszego duszpasterstwa. Kiedy przechodzę obok niej, ciągle ktoś jest. Tematem rekolekcji są źródła wiary. Z jednej strony poznajemy źródła wiary w sensie historycznym, byliśmy w Gnieźnie, zwiedzamy Poznań. Natomiast z drugiej strony chcemy przekazać głuchym, co dla katolika jest źródłem wiary. Chodzi nam tutaj o sakramenty jako źródła, które dają nam siłę w kroczeniu drogą wiary. Oprócz tego dla głuchych musi być integracja, to jest dla nich bardzo ważne.
Czy musicie uczyć swoich podopiecznych tego, żeby się cieszyli z tego, co otrzymali od Boga, z perspektywy społeczeństwa niedołężności, a z ich perspektywy niedołężności czy jednak łaski?
Niesłyszący są ludźmi bardzo radosnymi. Bardzo często pokazują tę radość w sposób też emocjonalny. Są ludźmi, którzy szybko darzą swojego duszpasterza zaufaniem. Tego przekonałem się właśnie na własnej skórze. Więc oni nie czują się osobami, które są jakby zniedołężniałe, niepełnosprawne. Z drugiej strony no, czują się w jakimś sensie wykluczone, ale sami twierdzą, że też nie są głuchoniemi, są głusi albo są niesłyszącymi, mają swój język. Wczoraj niesamowite było to na spektaklu, kiedy głusi tłumaczyli o tym, jak się czują między słyszącymi. To jest tak, jakby pani musiała się nauczyć języka węgierskiego i potem musiała z warg próbować odczytać Węgra. Dla nich język polski jest językiem obcym. Ale z tego, co widzę, to wielu ma bardzo dobre predyspozycje, by sobie radzić.
Czego mamy się od nich uczyć?
Myślę, że uczyć się od nich siły, która pokonuje trudności, która pozwala im radzić sobie w obcym dla nich świecie. Nic straconego. Niedosłuch czy brak słuchu nie oznacza końca świata.
Przedstaw się, proszę. Nazywam się Sławek. Jestem słabosłyszących. Jestem na rekolekcjach.
Powiedz mi, jak się tu czujesz.
Dziękuję. Bardzo dobrze. Poznaję Pana Jezusa. Ja jestem bardzo ciekawy.
konieczności szary, więc zupełnie czysty. Wierzących, niewierzących, wszystkich nas połączy ból. Niezasłużony. Wierzących, niewierzących, wszystkich nas połączy ból. Niezasłużony. Pan Jezus niewierzący
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski. Dziś kilka słów o faryzeuszach i o pokorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, witam Was bardzo serdecznie w tę pierwszą niedzielę września. I na początku naszego spotkania wzbudźmy w naszych sercach dziękczynienie, wdzięczność Bogu za przeżyty czas wakacji. Ufam, że był czasem dobrym, twórczym, podczas którego również mogliśmy m.in. poprzez kontakt z przyrodą spotkać i kontemplować naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszego też Stwórcę. Ktoś powiedział, że przyroda jest gramatyką naszego Pana i wystarczy tylko chcieć ją czytać, aby odkryć Jego obecność, Jego wszechobecność. A dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, który przychodzi w odwiedziny, czy też odpowiada na zaproszenie pewnego przywódcy faryzeuszów. Jezus poszedł w gościnę do faryzeusza i to wyjątkowego, przywódcy faryzeuszów. Jak to nam brzmi w uszach? Jakie uczucia, jakie emocje rodzą się w naszym sercu, w naszych umysłach? I z czym kojarzy się nam wszystkim termin faryzeusz, bądź też przymiotnik faryzejski? Kiedy spojrzymy do jednego ze słowników wyrazów bliskoznacznych, to dostrzeżemy, że słowo faryzeusz w języku polskim ma ponad 150 synonimów, m.in. arcyłgarz, dwulicowiec, fałszywiec, hipokryta, kanciarz, krętacz, matacz, oszust, obłudnik, picer, mistyfikator. I te wszystkie skojarzenia mają wymiar raczej pejoratywny, te skojarzenia bardzo negatywne. Pamiętamy pewnie faryzeusza, który modlił się w świątyni, mówiąc: Panie, dziękuję Tobie, że nie jestem takim jak on, ten grzesznik, który modli się u wejścia do świątyni. I pamiętamy, myślę, również bardzo dobrze, jak Jezus demaskował obłudę faryzeuszów. Ale też musimy pamiętać, że nie wszyscy faryzeusze byli ludźmi złymi. Może pamiętamy dosyć dobrze postać Nikodema, który przyszedł do Jezusa nocą, aby z nim prowadzić bardzo poważny i piękny dialog, a następnie bronił naszego Pana przed Sanhedrynem. Nie wiem, czy pamiętamy również, że faryzeuszem był Szaweł przed swoim nawróceniem, a był przecież osobą bardzo szczerą, pobożną, choć błądzącą. Faryzeuszem był również Gamaliel, o którym czytamy w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich. To on właśnie wstawia się za apostołami. Z jednej strony Jezus demaskuje podwójne życie faryzeuszów, ich obłudę, ale z drugiej strony również widzimy, że niektórzy z nich byli dobrymi ludźmi. Dlaczego o tym mówię na początku naszego spotkania? Abyśmy unikali uogólnień i etykietowania. Nie zawsze relacje Jezusa z faryzeuszami były napięte. Widzimy to chociażby w dzisiejszej Ewangelii. Jezus idzie w odwiedziny do przywódcy faryzeuszów. Co tutaj już dostrzegamy? No mianowicie ogromną wolność Jezusa Chrystusa. On nie boi się opinii innych ludzi. Idzie do faryzeusza. Innym razem idzie w gościnę do Mateusza, do tego, który w oczach wielu innych ludzi był grzesznikiem. Pozwala dotknąć się osobie, która była postrzegana jako chodzący grzech. Jezus jest wolny. Po prostu idzie tam, gdzie go zapraszają. I w tym momencie Ewangelia, przynajmniej mi, stawia to pytanie, czy ja jestem wolny? Czy poszedłbym w gościnę do każdego? Czy odpowiedziałbym pozytywnie na zaproszenie na kawę do takiej czy też innej osoby? Drodzy radiów słuchacze, a wy? Czy jesteście wolni? Czy z wolnością serca i bez lęku i obawy odpowiedzielibyście na zaproszenie kogokolwiek? A jeśli nie, to dlaczego? Boimy się opinii? A może właśnie tego zdania, tej opinii, co inni powiedzieliby o mnie, jeśli dostrzegliby, że jestem czy też byłem u tej czy też innej osoby? Co inni powiedzieliby, jeśli spotkałbym się z tą czy z inną osobą, jeśli pomógłbym, jeśli poświęciłbym chwilę czasu tej, a nie innej osobie, często postrzeganej w naszym środowisku jako czarna owca? Pozwólmy sobie na pobycie z tym bardzo niewygodnym pytaniem. Czasami nawet unikamy siadania w kościele, czy też stania w świątyni, czy też w innym jeszcze publicznym miejscu blisko osoby, która nie cieszy się dobrym zdaniem u innych. Dlaczego boimy się takich osób? Co one mogą nam zabrać? Ilu obojętnie przechodzi wobec żebrzących na naszych ulicach? I nie chodzi tutaj wcale o to, że nie mają się czym podzielić. Być może i my tak przechodzimy obok drugiego człowieka. Zawsze przecież mamy minutę, aby zatrzymać się, życzliwie spojrzeć w oczy, uśmiechnąć się i chociażby zamienić dwa zdania. Właśnie, ale ta opinia, która jest gdzieś w tyle głowy, co inni powiedzą? A dzisiejszy Jezus, Jezus ukazany w dzisiejszej Ewangelii, jest wolny. Oto idzie w gościnę. Wróćmy do naszego Jezusa, który, jeżeli dobrze widzimy i słuchamy dzisiejszą Ewangelię, to dostrzegamy, że podczas posiłku, dla niego to też jest bardzo dobra okazja do głoszenia dobrej nowiny albo bardziej do nauczania, podczas tego posiłku kieruje dwa nauczania. Z jednej strony zwraca się do zaproszonych, a z drugiej strony do zapraszającego. Zatrzymajmy się najpierw nad tymi słowami, które Jezus skierował do osoby urządzającej przyjęcie. Gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby ci i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mając czym Tobie się odwdzięczyć, odpłatę otrzymasz przy zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Czy Jezus chce powiedzieć, abyśmy w ogóle nie zapraszali naszych bliskich, ludzi zamożnych? Nie. Oczywiście w tej przypowieści albo w tym nauczaniu Jezus ukazuje nam inną również rzeczywistość, rzeczywistość Królestwa Niebieskiego. I to On sam jest gospodarzem. Królestwo Niebieskie, niebo otwarte jest dla wszystkich. Dla ubogich, smutnych, głodnych, prześladowanych, cichych. Są to kategorie osób ukazane w 8 błogosławieństwach. Jezus nie mówi, nie zapraszaj innych, ale miej również oczy i serce otwarte na potrzeby drugiego człowieka, na potrzeby brata, który nie ma ci za co oddać, nie ma czym ci zapłacić, nie ma w jakikolwiek sposób odwdzięczyć ci się. Pamiętaj, wówczas będziesz miał zapłatę przy zmartwychwstaniu. I drodzy, bardzo konkretne ćwiczenie, które możemy zastosować w naszym życiu codziennym. Przypatrzmy się naszym rzeczom, ubiorom, których być może już nie używamy, a które są dobre. Ofiarujmy je ludziom potrzebującym, tym, którzy są ubodzy, cisi, którzy nic nie mają. Miejmy otwarte serca, miejmy otwarte oczy na potrzeby tych, którzy nie mają się w jakikolwiek sposób nam odwdzięczyć. Pan nam zapłaci, Pan nam wyrówna nasz dług. Do dzisiejszej Ewangelii i nauczania dzisiejszego Słowa Bożego powrócimy po chwili muzycznej przerwy.
Kiedy już słońce topi się w niebie i niknie światło przed nocy mrokiem, myśl i uczucia zwracamy ku Tobie, Wszechświata Królu, Stwórco. Daj nam nadzieję, że znów powrócimy na Twoją drogę prawdy i dobra, a to, co nas od Ciebie dzieli, swoją miłością pokona. Ojcze i Synu, Duchu płomienny, pokornie Cię wielbimy, Trójco, wierzymy, przyjdziesz w ciszy wieczoru, spokoju łaską Stwórco.
I po przerwie muzycznej wracamy do lektury i medytacji, krótkiego rozważania dzisiejszej Ewangelii. Powiedzieliśmy sobie, że Jezus, który poszedł w gościnę do przywódcy faryzeuszów, wygłosił dwa nauczania. Jedno skierowane do gospodarza, ale drugie skierował do tych, których Jezus obserwował, którzy byli zaproszeni na ucztę i zajmowali pierwsze miejsca. Dobrze pamiętamy, co Jezus do nich powiedział. Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, który was obu zaprosił i powie ci: ustąp temu miejsca i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Oczywiście Jezus nie chce nam dawać rad dotyczących dobrego wychowania. Tak jak już powiedzieliśmy sobie podczas pierwszej części naszego spotkania, ta uczta jest powszechną ucztą Królestwa Niebieskiego, a gospodarzem jest sam Bóg. I tutaj Jezus podpowiada nam, w jaki sposób mamy naszym życiem odpowiadać na dar darmowego zbawienia i w jaki sposób gromadzić skarby w banku niebiańskim, jak gromadzić skarb na koncie, którego nikt nie jest w stanie okraść. O tym mówiliśmy sobie tydzień temu. Tą drogą Bożej odpowiedzi i gromadzenia bogactwa przed Bogiem jest oczywiście pokora. Bóg patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z daleka. Może, drodzy, znamy listy starego diabła do młodego. Jeden z nich jest właśnie poświęcony pokorze. Mały czy młody demon opisuje historię jednego ze swoich podopiecznych swojemu wujowi. I ten podopieczny ucieka spod władania złego ducha, wchodząc w pokorę. Co radzi stary diabeł swojemu podwładnemu? A mianowicie, spróbuj wpoić w myślenie, w serce owego człowieka, że stał się już pokornym, a na nowo będzie w twoich sidłach. Bardzo serdecznie zachęcam do tej lektury listy starego diabła do młodego. Bardzo pożyteczna i pouczająca lektura o naszym codziennym życiu. Tak, Pan Jezus dzisiaj wskazuje nam na pokorę. Nie na poniżanie się, ale na pokorę. Być może dobrze również pamiętamy słowa naszego Pana, które skierował do swoich apostołów, uczniów, a w gronie przecież tym wyjątkowym każdy z nas może, czy też powinien siebie odnaleźć. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. W czym przejawia się, drodzy, pokora? W patrzeniu na drugiego człowieka, w dostrzeganiu jego potrzeb, w dostrzeganiu jego słabości i przychodzenia z pomocą. Oczywiście przeciwieństwem pokory, takiego uniżenia, ale powiem jeszcze raz, nie poniżania się, ale uniżenia i pokornego przeżywania swojej codzienności jest oczywiście pycha. My doskonale czujemy, czymże ona jest i kiedy wchodzimy na drogę pychy, wtedy kiedy zaczynamy czuć się wyżej od innych, czujemy się lepszymi, bardziej wartościowymi, bardziej cennymi, nawet w oczach samego Boga. Wówczas idziemy drogą pychy, a pycha kroczy przed upadkiem. I czasami Bóg wówczas, żeby wybić nas z takiej fałszywej drogi, drogi tak naprawdę potępienia, nawet dopuszcza trudne i ciężkie upadki w naszym życiu po to, abyśmy na nowo poznali, kim my jesteśmy i w jakim punkcie się znajdujemy. Drodzy radiosłuchacze, chcę was dzisiaj zaprosić do kroczenia drogą szczególnej pokory, albo pokory, która jest przez wielu nas niechciana, mianowicie pokory, która polega na tym, że przyjmujemy samych siebie, że obejmujemy swoją historię życia, pokora, która polega na powiedzeniu: tak, całej mojej dotąd przeżytej drodze. To jest moje życie, te wydarzenia są moimi. One wydarzyły się w moim życiu. Pokora, która polega na tym, by objąć swoją biedę, swoje ograniczenia, swoje słabości, również rany, a nawet zniewolenia. Sobie i wam stawiam to pytanie, czy jesteśmy pokorni wobec naszego życia w sposób szczególny wobec swojej biedy. I nie mówię tutaj o zgodzie na grzech i życie hasłem takiego mnie Panie stworzyłeś, więc takiego mnie masz i takiego musisz mnie akceptować. Nie. Ale czy jestem pokorny i czy obejmuję całe moje życie? Zobaczmy, my bardzo boimy się własnej kruchości, słabości i co jest takim spontanicznym odruchem każdego mężczyzny i każdej kobiety przed tym, co jest słabe, a mianowicie ukrywanie się. Ukrywanie się pod różnego rodzaju maskami. A to jest przecież znowu droga smutku, droga pozorów, droga fałszywego człowieka, czyli faryzeusza, którego Jezus niejednokrotnie obłudę odkrywał. Być pokornym wobec Boga, takimi będziemy wobec Boga tylko wówczas, kiedy zgodzimy się na swoje życie. Przecież Bóg mnie kocha, Bóg mnie akceptuje, Bóg chce wejść w moje też życie, Bóg chce być obecny w mojej słabości. Zobaczmy, drodzy, prawdopodobnie, jeżeli mamy w naszym otoczeniu kogoś, kto nieustannie atakuje innych ludzi, kto ich oskarża, wyciąga jakieś trudne rzeczy, dotyka nieustannie ran, żeby je rozszarpywać, rozdrapywać, to taki człowiek najczęściej nie jest pogodzony ze swoim życiem, nie jest pokorny, jest zbuntowany, nie jest pogodzony ze swoją słabością, ze swoją kruchością. Każda słabość jest zaproszeniem do utożsamienia się ze zwykłymi śmiertelnikami. Drugi człowiek, tak samo jak ja, to zwykły śmiertelnik, to ten, który popełnia błędy, to ten, który upada i również mocą imienia Jezus, mocą naszego Boga i Pana powstaje. Problem w tym, że niejednokrotnie my chcemy być wyżej od innych, a przynajmniej na równi z innymi. Nasz Pan Jezus Chrystus zaprasza nas do bycia pokornymi. Spróbujmy być pokornymi wobec siebie, a wówczas będziemy takimi wobec samego Boga i wobec drugiego człowieka, którym przychodzi do nas nasz Pan Jezus Chrystus. Życzę Wam błogosławionego tygodnia i jak zawsze zapraszam Was i proszę, abyśmy pamiętali o sobie w codziennej modlitwie. Pozostańcie z Panem Bogiem.
Kończy się nasze kolejne spotkanie między niebem a ziemią, ale tuż po godzinie 13 na naszej antenie niezwykłe wydarzenie. 1 września 1939 roku niemiecki nalot przerwał koncert Feliksa Nowowiejskiego w Radiu Poznań. Po 80 latach powtórzymy tamten koncert. Transmisja na żywo ze studia przy ulicy Berwińskiego 5. Zachęcam Państwa niezwykle gorąco do pozostania z nami przy radioodbiornikach.
Między niebem a ziemią.